Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Ponownie witamy naszych telewidzów, Telewizji Trwam, i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany od kilku dni, szkolnictwo w Polsce. Bardzo serdecznie witam w naszym studio panią minister edukacji narodowej, panią minister Annę Zalewską. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam.
Witamy, no i czekaliśmy kilka miesięcy na to spotkanie, bo tak dużo było pracy i pani minister była zajęta, terminy też goniły, jak to się mówi potocznie, ale chcemy dzisiaj właśnie tak na spokojnie porozmawiać o stanie szkolnictwa w naszej ojczyźnie. Pani minister, tytułem takiego pewnego wstępu, jaki ten stan jest szkolnictwa? Co możemy powiedzieć? Co się już udało zrealizować? Jakie jeszcze są wyzwania przed panią minister i przed nauczycielami? Bo dzisiaj o nich też musimy mówić.
Przede wszystkim przed dziećmi. Ja bardzo dziękuję za tę cierpliwość, bo rzeczywiście to półtora roku bardzo intensywnej pracy. Trzeba było się na niej skoncentrować, dlatego że moja troska to troska o prawie 5 milionów uczniów, 600 tysięcy nauczycieli i oczywiście rodziców. Co się udało zrobić? No, przypominam, że w grudniu 2015 roku, czyli właściwie w 2 tygodnie po zaprzysiężeniu, już przygotowywaliśmy projekt ustawy, która oddała wolność rodzicom. I rodzice decydują, czy 6-latek uczy się w szkole, czy też w przedszkolu, bo obniżenie wieku szkolnego zachowaliśmy. I rzeczywiście stało się tak, jak przewidywaliśmy. Ponad 80% rodziców zdecydowało, że 6-latek uczy się w przedszkolu. Jednocześnie nie sprawdziły się złe zapowiedzi między innymi związków zawodowych ZNP, że 7 tysięcy nauczycieli straci pracę, 2 tysiące nauczycieli zyskało pracę, a my dotrzymaliśmy słowa i przeznaczyliśmy 1,5 miliarda złotych na edukację 6-latka w przedszkolu, choć jest to zadanie własne gminy. Z podatków obywateli między innymi są budowane przedszkola i utrzymywane przedszkola. Ministerstwo do pozostałych maluchów dokłada się w kwocie 1370 zł. W związku z tym to rzeczywiście było najważniejsze, trzeba było to zrobić jak najszybciej. Później usprawniliśmy dotacje dla niepublicznych placówek, tak żeby niepubliczne placówki wiedziały, jak się rozliczać z samorządem, a jednocześnie samorząd, żeby mógł mieć świadomość, w jaki sposób te pieniądze rozdziela. Pozwoliliśmy na bardzo banalne rzeczy, ale bardzo usprawniające życie młodych ludzi, którzy przychodzą do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nie przepisują, żeby się odwołać swojej pracy, po prostu robią swoim telefonem zdjęcia. A w tym roku po raz pierwszy arbitraż, czyli młody człowiek będzie mógł się odwołać od decyzji Okręgowej Komisji do ekspertów, którzy zdecydują, czy jego spostrzeżenia, że właściwie odpowiedział na pytania, są dobre. No i oczywiście trwały dyskusje przez całe pół roku w 2016 roku, od stycznia do czerwca, na temat tego, co trzeba zmienić w systemie edukacji. To ponad 200 spotkań. Kilkadziesiąt tysięcy osób uczestniczących, a co sobotę, niedzielę w ministerstwie dyskutujący na temat podstaw programowych. 24 czerwca 2016 roku razem z premierem Morawieckim pokazaliśmy, w którą stronę zmierzamy, żeby zbudować szkołę zawodową. I tutaj muszę podziękować nauczycielom i dyrektorom, bo tylko dzięki nim ta szkoła zawodowa, wbrew wszystkim decyzjom politycznym, że tej szkoły właściwie nie powinno być, została utrzymana. A 27 w Toruniu w towarzystwie 700 osób razem ze wszystkimi mediami ogłaszaliśmy założenia do reformy. We wrześniu pokazaliśmy prawo oświatowe, długo i bardzo głośno dyskutowaliśmy na temat prawa oświatowego i też zdarzył się, nie było tego w historii Rzeczypospolitej, ewenement, kuratorzy, posłowie, ministerstwo podczas toczących się prac w Sejmie jeździli po całej Polsce i po pierwsze mówili, co jest w prawie oświatowym, co się zmieni i jednocześnie jakie są jeszcze do tego prawa oświatowego uwagi. 9 stycznia pan prezydent podpisał ustawę, prawo oświatowe i oto właściwie możemy zaraportować państwu, że reforma jest wdrożona.
Ministra, a co było najtrudniejsze w tym czasie? Znaczy przekonać społeczeństwo, czy nie wiem, nauczycieli?
Tak, to jest duża zmiana. Tak jak mówiłam na wstępie, dotyczy prawie 5 miliona najmłodszych obywateli, ich rodziców i nauczycieli zatroskanych takimi zmianami. Musieliśmy zbudować 4-letnie liceum, branżową szkołę, musieliśmy zadbać o najmłodszych w klasach 1-3, tam bardzo nowoczesna podstawa programowa z podstawami programowania, z czytaniem, czytamy na głos w szkole podstawowej, z grą w szachy, bo mamy kłopoty z matematyką, a jednocześnie musieliśmy to zrobić tak, żeby przekonywać, rozmawiać. Do dzisiaj rozmawiamy. Natomiast jakie są fakty? Podstawy programowe do szkoły podstawowej podpisane już 14 lutego. Wydawcy już są gotowi. 174 wnioski o dopuszczenie podręczników do dystrybucji. 7 już wniosków zostało dopuszczonych. Będą gotowi na koniec czerwca, także nauczyciele będą mogli wybierać te podręczniki. W tej chwili jesteśmy już w połowie szkoleń dla nauczycieli, którzy właśnie szczególnie w tych wrażliwych rocznikach, klasie 1, 4 i 7, no, muszą się przygotować z nowych podstaw programowych. Jednocześnie zadeklarowaliśmy określone pieniądze, to znaczy w subwencji oświatowej tej liczonej od stycznia 2017 roku. Już są pieniądze na 7 klasę, na branżową szkołę, na to, żeby szkoły się dostosowały, szczególnie przekształcane gimnazja, bo zakładamy, że przede wszystkim gimnazja będą przekształcane, czy to w szkołę podstawową, czy w liceum, czy w szkołę techniczną. Do 31 marca wszystkie samorządy podjęły uchwały. 70, która nie podjęła uchwał, z mocy ustawy zostały przekształcone szkoły, gimnazja, między innymi w szkoły podstawowe. Zadeklarowaliśmy, ja to zrobiłam w imieniu pani premier i pana premiera Morawieckiego, że od 2018 roku przygotowujemy na 3 lata harmonogram 15% podwyżek dla nauczycieli. I wreszcie skończyliśmy pewien etap dyskusji na temat zmian w ustawie o finansowaniu oświaty i w karcie nauczyciela. W związku z tym polska szkoła, polscy nauczyciele są już gotowi. Ale oczywiście jesteśmy i czuwamy do końca. W tej chwili odbywają się seminaria, dyskusje, zostały wylosowane rady pedagogiczne, które z kolei analizują, zanim napiszemy projekt rozporządzenia, podstawy programowe, między innymi do liceum ogólnokształcącego. Więc prace cały czas trwają, jesteśmy w stałym kontakcie z nauczycielami, przede wszystkim z rodzicami. Dyrektorzy w maju na ostatnich wywiadówkach będą mieli obowiązek odczytać jeszcze list ode mnie po to, żeby zapytali rodziców, czy na pewno wszystko wiedzą. I rodzice otrzymają informację, że jeżeli mają jakieś niepokoje, zostaną odesłani do odpowiednich osób, między innymi kuratorium, ministerstwa czy dyrektora szkoły.
Czyli nie ma potrzeby jakiegoś referendum robienia specjalnego, prawda? Bo takie pomysły nieraz się powtarzają, żeby może jakieś referendum zapytać rodziców, społeczeństwo.
Ja z dużym żalem o tym mówię, dlatego że byłam bardzo uczciwa i bardzo przejrzyście pracowałam nad projektem ustawy. Wydawało mi się, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, to właśnie czas od 27 czerwca, kiedy ogłosiliśmy i pokazaliśmy, jak ma wyglądać reforma, to ten czas na te wątpliwości, ewentualnie zbieranie podpisów pod referendum. Reforma już się stała. To są tysiące, setki tysięcy spotkań, dyskusji z rodzicami. Czy to samorządowców, to są wydatkowane pieniądze. To są już tak ustawione pieniądze, żeby rzeczywiście ta reforma się zadziała. To jest bardzo skomplikowany system, którego dowolnie zmieniać nie można. Poza tym podkreślamy, że byliśmy jako organizacja, jako partia bardzo uczciwi. Pokazaliśmy program w programie było przekształcanie gimnazjum. Ten program z kolei rok wcześniej, dwa lata wcześniej był konsultowany ze społeczeństwem. W 2013 roku głosowaliśmy za słynnym referendum, kiedy pytaliśmy o, czy kiedy społeczeństwo chciało zapytać właśnie o sześciolatka i o decyzję rodziców, właśnie o historię w szkole. Przypominam, historia wróciła do szkoły. To jest długi etap. My dopiero zaczynamy we wrześniu 2017 roku. Będzie mi bardzo miło gościć, bo w tym tygodniu zaprosiliśmy tych wszystkich głodujących w 2012 roku, którzy protestowali przeciwko temu, że historia znika ze szkoły. Otrzymają medal edukacji, ministra edukacji, a jednocześnie będą rozmawiać na temat podstaw.
Była to walka z tymi segmentami, prawda? Tak. Że tylko segmenty.
W związku z tym też poczułam się zobowiązana, jako ta głosująca w 2013 roku za takimi rozstrzygnięciami, stąd sześciolatek już i decyzja rodziców, ustawa jest i to już działa. W dodatku rodzice po raz pierwszy w historii nie płacą za przedszkole, jeżeli mają sześciolatka w przygotowaniu tym rocznym przedszkolnym. Historia już wróciła do szkoły, no i zostało jeszcze przekształcenie gimnazjum. To się już po prostu wydarzyło. Ja oczywiście z pokorą czekam na decyzję Sejmu, bo to w rękach Sejmu decyzja, czy referendum odbędzie się, czy też nie.
A pani minister się nie czuje jakoś tak najbardziej atakowana, jeśli chodzi o cały na przykład rząd? Bo tak widzimy, że różne są, prawda, i słowne, nawet były problemy, no niestety agresja, prawda, ze strony kodowców, tak powiedzmy.
Tak, rzeczywiście przeżyłam taką napaść w Jeleniej Górze, ale staram się bardzo pokornie podchodzić do tych wszystkich ataków. Rozumiem, że jest to najbardziej zaawansowana w tej chwili reforma, która dotyczy bardzo dużej grupy społecznej. I to, czego musiałam się nauczyć, to zarządzania informacją, tak żeby informacja trafiała do tych wszystkich najbardziej zainteresowanych. W tej chwili przy reformie jest kilka tysięcy osób. To są zespoły wdrażające reformę i w kuratorium, i w województwie, i w Ministerstwie Edukacji. Przypominam, że pan prezydent Rzeczypospolitej też włączył się, ma ministra koordynatora, który razem z nami obserwuje wszystkie wątpliwości i trafia w te miejsca, gdzie jeszcze te wątpliwości są. Dlatego muszę to przyjąć, cały czas rozmawiać po to, żeby przekonywać.
Ja się chcę zapytać, bo tak konsultowałem się też z nauczycielami. Pozdrawiam zresztą szkołę podstawową w Srebrnosączu numer 1.
I pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. I takie pytanie, pani minister, czy te reformy nie są zbyt szybkie? Takie pytanie, czy może w tym pośpiechu nie jest jakiś problem? Jak to rozumieć?
Na razie z naszych obserwacji realizacji prawa oświatowego wynika, że jest to bardzo dobry przepis. Przewidział właściwie każdą sytuację i każde przekształcenie.
Ale czy rozłożenie na przykład w czasie, na przykład 5, 6?
Ale to jest, tak, to jest rozłożone. Jest. Tak, my zaczynamy we wrześniu. Proszę zauważyć, mówimy o tym, że zaczyna pierwsza klasa, no bo to jest rozpoczęcie całego cyklu 12-letniego, przypominamy 13-letniego, bo sześciolatek się uczy. Później jest klasa czwarta, dlatego że kończy się edukacja i cykl 1-3, która jest takim procesem bardzo zintegrowanym. I klasa siódma. I przypomnijmy, że daliśmy 5 lat na tę zmianę. Za 2 lata, w 2019 roku, będzie pierwszy dopiero egzamin po 8 klasie, a nowa matura, proszę Państwa, o której też bardzo dyskutowano przy okazji tych matur, trzymamy kciuki i modlimy się za maturzystów tegorocznych, że jest infantylna, że należy ją zmienić. A nowa matura, proszę Państwa, będzie dopiero w 2023 roku. Proszę zobaczyć, jaka to jest ewolucja. Właśnie po to, żeby każdego roku następowała kolejna zmiana. My mamy bardzo dużo do zrobienia. Musimy jeszcze zadbać o nauczycieli, musimy zadbać o doskonalenie zawodowe nauczycieli. Przypomnę, że badania są bezlitosne. 64% nauczycieli się nie uczy. I bardzo często to nie jest ich wina, ale wina tego, że 430 placówek bez akredytacji uważa, że może być odpowiedzialnym za edukację nauczycieli. Nie, nie, to najbardziej wrażliwy zawód i tu muszą być najlepsi i najlepsi uczący tychże nauczycieli. Także mamy przed sobą wiele lat bycia przy ewolucji, przy zmianie.
A największy problem, jaki teraz pani minister widzi w szkolnictwie, to są finanse, to są kadry, to są, no wiadomo, że dzieci, młodzież zawsze są taką uwagą, no ale czy jest taka sytuacja, która no jest bardzo trudna, którą pani by chciała nam tutaj przekazać?
No, najtrudniejsze są te kwestie, które legły w podstawie zmian w edukacji. Zbudowanie 4-letniego liceum. Przypominam Państwu, że ostatnia zmiana z 2012 roku doprowadziła do takiej sytuacji, że gimnazjum kończymy w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Czyli przygotowanie do matury to był kurs półtoraroczny, a nie edukacja. Więc po pierwsze, to zresztą skutkowało tym, że rodzice wydają prawie 4 miliardy złotych na korepetycje. Zaczęliśmy trochę udawać, że uczymy, a 42 miliardy jest dedykowane właśnie na edukację naszych dzieci. Nie ma branżowej szkoły, czyli nie ma szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy żądają tej szkoły natychmiast. Oni się w ogóle denerwują, że jest za wolno i że to już dawno powinno być zrobione. My już przygotowaliśmy branżową szkołę. Będzie tam sporo zmian. Najprostsze do zakomunikowania teraz to takie, że dziecko ma być u pracodawcy, pracodawca ma pisać z nami podstawy programowe, być przy egzaminie i nie można kształcić po to, żeby młody człowiek zasilił urząd pracy i korzystał z kolejnego kursu doskonalącego. Jednocześnie nie mamy, czy mamy słabe wyniki, jeżeli chodzi o czytanie. Nie czytamy w ogóle, czytamy we fragmentach, dlatego mówimy o czytaniu głośnym. Mamy kłopoty z matematyką. Proszę zauważyć, Państwo słyszeli bardzo często dyskusje o badaniach PISA. To zresztą badania, które są niezwiązane z gimnazjum. To jest badanie 15-latka, gdzie młodzi ludzie, polscy uczniowie świetnie wypadali odtwarzając, bo to jest test. Między innymi świetnie wypadali matematycznie, ale proszę zauważyć, co działo się po 3 latach na maturze z matematyki. To bardzo prosta matura na poziomie podstawowym, gdzie trzeba zdobyć tylko 30% punktów, aż 20% naszych młodych ludzi nie zdawało tej matematyki. Stąd podstawy programowania i stąd gra w szachy, żeby tę matematykę wzmocnić i jednocześnie potrzeba uczenia matematyków. Nie jeżeli chodzi o ich wiedzę matematyczną, ale o to, w jaki sposób uczyć dzieci.
Ale uczenia nauczycieli? Czy
tak, oczywiście, nauczycieli? Że tak, tak. Na całym świecie to jest bezwzględnie potwierdzone, że klucz do edukacji leży w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Proszę zauważyć, że co roku przychodzi nowe pokolenie młodych ludzi. My musimy za tymi ludźmi nadążać, a jednocześnie być dla nich autorytetami i mistrzami. Musimy w tym świecie XXI wieku po prostu być z nimi. Dlatego też z panią minister Streżyńską w ciągu 2 lat następnych chcemy doprowadzić szerokopasmowy internet do każdej placówki oświatowej. W tej chwili to jest 15%. Wydaje się to być bardzo dziwne, ale tak rzeczywiście jest. Więc jesteśmy tutaj z nauczycielami. Chcemy ich wesprzeć. Kiedy powiemy, że pracujemy jeszcze nad tym, co też jest w programie i konsekwentnie realizujemy, że młody człowiek będzie musiał zjeść obiad i że będą dłuższe przerwy. To od roku 2018-2019 w tej chwili pracujemy nad rozwiązaniami.
Będą 45 minut, tak?
Oczywiście, że tak, ale ta przerwa na zjedzenie będzie musiała być i oczywiście pracujemy razem z Ministerstwem Zdrowia nad opieką stomatologiczną. W 2019 roku, bo tak mamy rozplanowaną pracę, żeby zdać relacje rodzicom, nauczycielom i uczniom w 2019 roku.
Czyli daleki plan. Ale pani minister, co pani powie tym radykalnym obrońcom gimnazjów, którzy mówią, że jednak te gimnazja były dobre. Czemu Prawo i Sprawiedliwość je zniosło?
zachęcam ich do czytania badań, bo oczywiście decyzja zapadła nie tylko, choć to było dla mnie najważniejsze, z rozmów z Polakami, ale to twarde badania. Instytut Badań Edukacyjnych wydał 350 milionów na badania w latach 2007-2013 i oczywiście opisał również to, co się dzieje w gimnazjum. Okazało się, że to, co przeszkadza w edukacji młodych ludzi, to to, że my ciągle tym młodym ludziom przerywamy. 1-3, 4-6, 1-3 gimnazjum, 1-3 liceum. Ciągle ich testujemy, zapominając o tym, że trzeba umieć napisać wypracowanie albo esej, że trzeba umieć rozwiązać zadanie matematyczne, rozwiązać problem. To zresztą też z badań międzynarodowych wynikało. Jednocześnie badania potwierdzały jednoznacznie, że większość gimnazjów już jest w zespołach szkół, czyli jest razem ze szkołą podstawową. To wymusili rodzice, ale i radni, którzy patrzyli, że takie są potrzeby ich mieszkańców. Nie chcieli, aby ciągle zmieniali się nauczyciele, dyrektor, młodzi ludzie chcieli czuć się bezpiecznie. To znakomicie poprawia bezpieczeństwo. I w tychże zespołach były lepsze wyniki, w tych połączonych lepsze wyniki z testów gimnazjalnych i tak zwana wartość dodana, czyli to, z czym uczeń przychodzi na początku swojej edukacji i z czym wychodzi. To wszystko złożyło się na podjęcie decyzji. Zresztą proszę zauważyć, że nawet protestujący, łącznie z panem prezesem ZNP, jeszcze 2 lata temu mówili dokładnie coś innego. 17 lat dyskutowaliśmy, że to chyba nieudany eksperyment na naszych dzieciach. Trzeba było podjąć decyzję, my te decyzje podjęliśmy.
Ale obrońcy mówią, że przedwojenna tradycja, gimnazja były wprowadzeniem w życie takie dorosłe, potem liceum to już wybór, prawda?
Tak, ale to było inne. Gimnazjum troszeczkę inaczej rozłożone, bez takiej dyskwalifikacji liceum ogólnokształcącego, ale też patrzymy na to, co się dzieje w świecie. Takim wzorcowym systemem jest system Finlandii. I tam też mamy 2 stopnie. I tam też dziecko ma obowiązek szkolny w wieku 7 lat. Tak jak w Polsce. Myślę, że nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Trzeba sprawdzać te systemy, które funkcjonują.
A nie ma takiej obawy, że na przykład, nie wiem, za jakiś czas znów będziemy wracać do gimnazjum, to jednak będzie proces, który no, chyba wszystkich przekona, tak, że nie ma sensu.
Taka jest moja rola i taka moja odpowiedzialność, żeby do 2019 roku przekonać, że to jest optymalny, najlepszy dla naszych dzieci system, gdzie będą w towarzystwie wychowawcy, tych samych nauczycieli, gdzie będą za siebie nawzajem odpowiadać, gdzie starszy będzie dbał o młodszego, gdzie kontakt z rodzicami będzie stały, bo to też jest warunek no, współodpowiedzialności za wspólnotę, grupę, za klasę czy za szkołę.
Właśnie, a pani minister, teraz też szkolnictwo zawodowe, jak tutaj poprawić? Nie mamy właściwie techników, prawda? Już coraz mniej, które uczą zawodu, typu szewc, mechanik, prawda?
No to właśnie to cały skomplikowany proces, bo tutaj wszystko zaczyna się od pieniędzy, bo mówimy o tym, że będziemy różnicować pieniądze w zależności od tego, jakiego zawodu będą.
Ale czy może
jest
obawa,
uczyć,
że będą puste te technika, że nie będzie chętnych młodzieży? Czy?
My musimy pokazać, że po pierwsze warto. Po drugie, że się świetnie zarabia po szkole branżowej, bo proszę zauważyć, najczęściej rodzice podejmują decyzje razem z młodym człowiekiem. I to są rodzice, którzy no, wychowani byli w takim oto poglądzie, że jeżeli nie będziesz się uczył, pójdziesz do zawodówki. Stąd też pomysł nawet zmiany
nazwy. I będziesz gorszy,
nazwy,
prawda?
Tak.
Będziesz gorszy.
A w tej chwili my mówimy o tym, że to jest pasja, że to jest moda, że to jest trend. Proszę zauważyć, jakie pieniądze, jaką sławę można zdobyć, będąc świetnym kucharzem, restauratorem, świetnym fryzjerem. Wszystkie warunki i wszystkie pieniądze koncentrujemy w tej chwili na szkole branżowej. Nie tylko będziemy różnicować pieniądze w zależności od tego, jaki to będzie zawód. Pracodawcy chcą się dołożyć do systemu. Chcemy dać młodocianym, czyli tym właśnie warsztatującym czy praktykującym młodym ludziom dużo większe pieniądze, bo w tej chwili młody człowiek, który jest u pracodawcy, ma tylko 120 zł, kiedy w Niemczech to jest 840 euro. To jest taki ból ściany zachodniej Polski, gdzie nasi absolwenci gimnazjum za moment szkół podstawowych trafiają do szkół zawodowych niemieckich. Więc musimy przełamać, zrobić z tego modę. Tak już jest w technikach, za moment będzie w szkołach branżowych i pokazać, że pracodawcy są i z nami i jednocześnie, że ten absolwent szkoły branżowej będzie mógł i pracować i uczyć się, pokazujemy, że będzie mógł zdać maturę i studiować dalej, ale że będzie mógł zarabiać nie 2000, tylko 8 i 10 tysięcy, bo taka jest w tej chwili koniunktura. Nie możemy tej koniunktury nie wykorzystać.
A właśnie idąc tą myślą, czy pani minister nie uważa, że u nas za szybko można ukończyć studia wyższe? Może się narażę, ale że dużo młodzieży po prostu idzie na studia i nie ma problemu. Po prostu jest taka, wskaźnik jest bardzo wysoki, prawda?
Ale to dlatego między innymi, że nie mieli oferty. My w tej chwili bardzo zróżnicowaliśmy ofertę i chcemy pokazać, jakie są możliwości w każdym typie szkoły. To po pierwsze. Po drugie, to, że tak jest, wynika między innymi ze strategii Europa 2020. To jest taka strategia, którą zobowiązaliśmy się realizować w Unii Europejskiej, choć my jako Polska nie jesteśmy żadnym traktatem ani umową międzynarodową zobowiązani, jeżeli chodzi o edukację. I tam była taka deklaracja, że powinno być ponad 40% osób z wyższym wykształceniem.
No
i to
mamy
był
ile?
Ten
70
trend.
Chyba, tak?
No nie, trochę powyżej 45 i to jest trend, który też wynika z dramatu, który jest w Polsce, mianowicie niżu demograficznego. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich kilkunastu lat w systemie edukacji zniknęło 2 miliony uczniów. To nie tylko dramat systemu edukacji, ale dramat dla gospodarki. Teraz właściwie każdy może dostać się na studia. Teraz też nastąpi taki ogromny przełom, bo pan premier Gowin też szykuje zmiany w systemie edukacji na poziomie wyższym. Niż demograficzny spowoduje, że tak naprawdę bardzo wiele uczelni będzie miało kłopoty. Kłopoty z naborem i kłopoty z tym, żeby rzeczywiście utrzymać się na rynku. Musimy podnieść jakość kształcenia, a jednocześnie właśnie uznać, że ten system 12-letni, system edukacji ma być podstawowym, który nauczy dokonywać też wyborów. Bo to, czego nie mieliśmy w systemie, a wprowadzamy, to doradztwo zawodowe. Taka odpowiedzialność i przeświadczenie, że na przykład branża zawodowa, czy też różnego rodzaju zakłady przemysłowe, to jeszcze druga połowa XX wieku. Nie, my tam mamy XXI wiek, więc tam też musimy pokazywać tym młodym ludziom, jaka to jest praca i że warto rzeczywiście tę edukację na poziomie branżowej szkoły realizować.
No bo ciągle jest takie przeświadczenie jednak, że ukończyć technikum to tak troszeczkę no, trudno jest znaleźć pracę, prawda? Po samym technikum. Tak to było do tej pory, że jednak te studia wyższe są tym takim zaproszeniem do zawodu.
No, w tej chwili już zaczyna się tak, że w wielu technikach mamy 5 osób na jedno miejsce, bo to są bardzo wartościowe technika. To też wiązało się z tym, co my zmienimy już w 2018 roku, że absolwent technikum, nawet świetnego, zasilał różnego rodzaju spółki, firmy, które musiały mu dać różnego rodzaju uprawnienia. Na przykład elektryk nie mógł od razu założyć swojej własnej firmy albo wejść na rynek pracy, bo brakowało mu kilku uprawnień, które kosztowały kilka tysięcy, albo też musiał iść do urzędu pracy, żeby takie uprawnienia zdobyć. My teraz mówimy, nie, jesteś 5 lat w technikum, nie marnuj czasu, my dajemy pieniądze na to, żebyś te uprawnienia wszystkie posiadał. Ale to rzeczywiście ciężka praca i proszę zauważyć, no nie możemy czekać, musimy zaczynać od 2017 roku, żeby tę złą passę no, przełamywać. Pracodawcy mówią jednoznacznie, prawie 48% pracodawców, że ma kłopot ze znalezieniem pracowników. A poszukiwania pracownika przez na przykład rok to ponad 11 miliardów złotych w PKB. Naprawdę warto dokonać wysiłku, żeby branżowa szkoła była perełką i żeby odpowiadała na zapotrzebowanie dzieci. Będziemy rodziców i dzieci do tego zachęcać.
A jeszcze jedno pytanie, zanim telefon do naszych słuchaczy, bardzo ciekawe pewnie. 500+, a szkolnictwo w Polsce. Jak pani minister widzi tutaj to pewne połączenie?
My mówimy o całym szerokim programie dla polskiej rodziny. 500+ już ograniczyło w 95% ubóstwo. Stąd polski rząd, pani premier, pani minister zbierają różnego rodzaju.
A jak wpływa na szkołę? Czy na przykład łatwiej są podręczniki, uczniowie są lepiej
ubrani? Podręczniki są darmowe, ojcze, przypomnijmy to. I to utrzymaliśmy. Od pierwszej klasy do końca przekształcanego gimnazjum podręczniki są darmowe. Ale edukacja jest dopełnieniem 500+, bo 500+ to za mało. Żłobek, przedszkole i szkoła taka, która powie, tak oto państwo troszczy się o polską rodzinę. Jest dobrze przygotowany żłobek, dobrze przygotowane przedszkole, dobra edukacja. To wszystko ze sobą musi współgrać.
Czyli 500+ jak najbardziej się wpisuje w naprawę szkolnictwa w Polsce.
Tak.
Przed nami też takie momenty trudne, no bo będzie taki moment, że no, wiemy, że jednak dzietność rodzin polskich jest troszeczkę zagrożona, no ale wiemy, że im więcej dzieci, tym to wpływa dobrze na szkołę, bo klasy są wypełnione i nauczyciele mają pracę. Ale pani minister, jeśli chodzi o takie no, założenia, to jakie jest nastawienie nauczycieli teraz do tych przemian? Jak pani to czuje? Wiem,
ja
że
jestem,
część taka bardzo... No...
Jestem urlopowanym nauczycielem.
Uczyłam 17 lat, tak?
Tak, 17 lat, w tym 15 lat w liceum ogólnokształcącym. Pozdrawiam swoje liceum w Świebodzicach. Uczyłam tam języka polskiego. Mam stały kontakt z nauczycielami. Nauczyciele szkół podstawowych absolutnie się nie denerwują. Licea czekają, szkoły branżowe czekają. Martwili się nauczyciele gimnazjów, ale już dobrze wiedzą, że to wszystko nieprawda. Te strachy mówiące o 37 tysiącach zwolnionych.
Ale muszę państwa poinformować. Związek Nauczycieli Polskich, no zawsze.
Ale to trzeba rozmawiać. Trzeba tłumaczyć, bo muszę państwu z radością powiedzieć, my oczywiście w prawie oświatowym bardzo czuwaliśmy. Prosiliśmy i zapisaliśmy to w prawie oświatowym, że samorządy mają obowiązek dostarczyć do kuratorium informacje o wolnych miejscach pracy po to, żebyśmy stworzyli taką bazę danych. Pamiętacie państwo, mówiłam o 5,5 tysiącach nowych etatów. Już mamy 8 tysięcy. To jest łatwe do policzenia, skąd te etaty się biorą. Ano z prostego mechanizmu. Mianowicie średnia uczniów w szkole podstawowej w klasie to 19 osób. W gimnazjum 23-25. My mówimy w prawie oświatowym, nie wolno wam w 7 klasie połączyć dzieci i skumulować w mniejszą liczbę klas. Czyli na przykład mamy 6 klas szóstych. Gdyby było gimnazjum, byłyby tylko 3 klasy pierwsze. A teraz będzie 6 klas siódmych, czyli o 3 dodatkowe klasy. To są dodatkowe miejsca pracy dla nauczycieli.
Ale może się mylę, bo ciągle jednak ta grupa, jaką są nauczyciele, jest jakaś taka, no, bym powiedział, najbardziej no, często niezadowolona. Czy pani tego nie odczuwa jakoś takiego? Dlaczego tak się dzieje? Czy po prostu te problemy są jakieś takie nieprzemijające? Czy być może, nie wiem, jakieś nawyki z przeszłości?
Wszystko pewnie naraz i duża polityka. Proszę zauważyć, że jest to związek, który doskonale wpisał się w opozycję totalną, która zadeklarowała, że będzie przeciwko wszystkiemu. Te podpisy pod referendum, różnego rodzaju marsze, to jest cały czas ta sama grupa. Obok przedstawicieli ZNP zawsze są przedstawiciele Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej, choć jeszcze niedawno prezes ZNP protestował przeciwko poprzedniczką, czyli przeciwko pani minister Kluzik, czy też pani minister Szumilas. Ja wierzę głęboko, że oprócz polityki w ZNP większość to nauczyciele, którym leży na sercu dobro uczniów, dobro rodziców. I właśnie dlatego cierpliwie i bez końca będę rozmawiać.
Posłuchajmy teraz właśnie, co mówią nasi słuchacze, telewidzowie. Drodzy Państwo, jest okazja zadać pytanie pani minister edukacji narodowej Annie Zalewskiej. Oto nasze numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 657 0012, dla zagranicy 657 0013, 657 0014 i także w naszej rodzinie dwa numery 536 600 300, 536 600 400. Czekamy już i za moment po przerwie muzycznej telefony i rozmowa z panią minister.
Ślepi przy tobie znów widzą, któż jest jak ty. Tylko ty. Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty. Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg, nasz Bóg.
Odbieramy telefony. Przypomnę temat naszych rozmów. Szkolnictwo w Polsce. Nasz gość, pani minister Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Mamy już telefony. Pierwszy, prosimy bardzo. Halo, halo. Kto z nami jest?
Halo, halo. Tak, dzień witamy. Dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Szczęść Boże, witam.
Szczęść
witam
Boże. Serdecznie. Pani imię?
Pani minister, pierwsza sprawa. Uczę w szkole, podstawowej. I jestem jak najbardziej za reformą, ale... To nie jest prawda, że w szkole podstawowej mamy po 15 osób, bo jest po 28 i takie są klasy. Druga sprawa, matematyka ma za mało godzin lekcyjnych. Język polski ma 6-5. I przy 4 godzinach dla klasy 4 i 5 to jest stanowczo za mało czasu. No i przyznam szczerze, że jest mi przykro wtedy, kiedy się mówi, że nauczyciele są nienauczeni i że tego. Myślę, że to jest głębszy problem, ale na matematykę jest stanowczo za mało czasu. Jeśli można coś jeszcze w tej kwestii zrobić, to myślę, że warto o tym pomyśleć. Dziękuję bardzo. Przejdę na odbiór. Dziękuję.
Pani Krystyno, dziękuję bardzo. Pani Krystyna z Koszalina, nauczyciel. Pani minister.
Już odpowiadam, trzy kwestie zostały tutaj poruszone. Zacznijmy od tego, że nauczyciele nie są niedouczeni. Ja tak nie mówię, absolutnie. Ja tylko mówię o badaniach. Mówię o samorozwoju i doskonaleniu zawodowym nauczyciela. To są twarde badania i twarde wyniki. Ja rozumiem nauczycieli, którzy przez ostatnie lata mieli taki poziom doskonalenia przez różne przypadkowe firmy prezentowany, że rzeczywiście zniechęcili się do tej edukacji. Dlatego pod koniec czerwca pokażemy, jak ten system powinien wyglądać. Ja przypominam, że jestem pierwszym ministrem edukacji, który powiedział jednoznacznie samorządom, że w ich budżecie musi być zaplanowany 1% odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Tutaj z samorządowcami, szkołami będziemy razem, żeby te doskonalenia były dedykowane właśnie dla nauczycieli. I jeszcze raz powtórzę, z reguły to doskonalenie ma nie wynikać, czy nie ma mieć związku z danym przedmiotem w sensie wiedzą na temat tego przedmiotu, ale ze sposobem nauczania tego przedmiotu. Proszę zauważyć, jak zmieniły nam się klasy. W każdej klasie mamy już dzieci ze specjalnymi potrzebami. Musimy mówić o indywidualizacji toku nauki. Musimy mieć wsparcie nauczyciela wspomagającego. Taki jest XXI wiek. My nie możemy się na ten wiek obrazić. My nie możemy się obrazić na rodziców i na dzieci. Musimy tam być z nimi. Więc proszę tego nie brać absolutnie do siebie. Ja mówię o bezwzględnym wsparciu. Także w momencie, kiedy pani będzie potrzebowała doskonalenia, bo uzna pani, że grupa, z którą pani pracuje, rzeczywiście wymaga jeszcze jakichś metod, a pani kontaktu z psychologiem, z doradcą metodycznym, pracujemy nad powrotem do doradców metodycznych, to pani ma takie wsparcie otrzymać. Jeżeli chodzi o liczbę godzin matematyki, języka polskiego jest 5, ta 6 godzina prawdopodobnie jest z godzin do dyspozycji dyrektora. My wzmocniliśmy te godziny do dyspozycji dyrektora. Ja chcę tylko pokornie wszystkim nauczycielom powiedzieć, że no, nasz uczeń ma określone możliwości. Może przebywać określoną liczbę godzin w szkole. My nie możemy dowolnie dorzucać narzucać mu zajęć, między innymi z matematyki. I po raz pierwszy zdarzyło się tak, że osoby, które pisały podstawę programową, również ustaliły liczbę godzin po to, żeby tę podstawę dostosować do właśnie tejże liczby godzin. Poloniści mówią, że mają za mało godzin. Chemicy mówią, że mają za mało godzin. I tak dalej, i tak dalej. Proszę popatrzeć na podstawę programową. Ona jest ewidentnie ustawiona pod liczbę godzin matematyki. Więc mam nadzieję, że nie będzie pani miała większych kłopotów z realizacją podstawy programowej. Ja chcę tylko też przypomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, już w tym roku szkolnym państwo zostali zwolnieni. Pisałam o tym list w sierpniu ubiegłego roku, ze sprawozdawania się z realizacji podstaw programowych. To nie miało żadnej podstawy programowej. Mam nadzieję, że w pani szkole też pan dyrektor ten list przekazał i państwo już nie są w górze papierów i biurokracji, bo właśnie to miało się skończyć. Jednocześnie w podstawach programowych z każdego przedmiotu 80% jednostek lekcyjnych no, trzeba realizować tak, aby one znalazły odzwierciedlenie na egzaminie, ale 20%, co najmniej 20%, to jest projekt. Może pani dowolnie sobie wybierać zagadnienia, by zainteresować dzieci matematyką. No i oczywiście 28 osób w klasie, tak? To jest nieszczęście przede wszystkim dużych miast, bo ja mówię o dużych liczbach, o systemie informacji oświatowej i z tych liczb wynika jednoznacznie, jaka jest średnia liczba dzieci w klasie w szkole podstawowej. Natomiast my pracujemy nad takim mechanizmem finansowania szkół, liczenia na oddział, a nie na dziecko, że samorządowcom przestanie się opłacać właśnie kumulowanie dzieci w tak dużych grupach. Tak, ale to jest oczywiście proces. Stąd też, proszę zauważyć, decyzja, że zaczynamy we wrześniu 2017 roku, bo później do tego systemu trzeba jeszcze doprowadzić kilkadziesiąt różnych zmian po to, żeby on zadziałał. I te wszystkie bolączki, o których pani mówi, również żeby były pomału rozwiązywane.
Dziękuję pani minister. Pani Krystyno, pozdrawiamy. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Kto jest z nami?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy pana, tak?
Grzegorz Systemowca.
Tak, panie Grzegorzu. Słuchamy.
No, ja pozdrawiam bardzo ojca i panią minister Zalewską, którą bardzo szanuję. Bardzo pozdrawiam. Okay. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem przeciwny bardzo tym... Jestem bardzo przeciwny po prostu tym gimnazjom, bo to jest porażka. Uważam, że to jest porażka. To tam dzieciaki tam wywijali, tam nie ma co ten. Można inaczej zrobić zupełnie, ale to jest po prostu porażka. Ale też powiem tylko, że też jestem przeciwny tym przerwom 25-minutowym czy większą, co pani mówiła, z tego względu dlatego, że po prostu oni, jak pani mówiła, no oni po prostu chcą jeść i sobie będą jeść, dobrze. Tylko, że potem dzieci, potem ci tacy, ten, powiedzmy, będą rzucać tymi kanapkami. To trzeba wszystko dopracować. Po prostu trzeba dopracować. Tak, żeby ktoś musi ich pilnować. Taka jest prawda. Nie szukujmy się, bo taka jest prawda. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Grzegorzu. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Jak to jest im przyjmowane?
Pełna zgoda, że to trzeba dopracować. Powiedziałam, że pod koniec czerwca pokażemy założenia do takiego programu, w których chcemy zadbać o to, żeby dzieci jadły. Przynajmniej w szkole podstawowej, jeszcze w 2018-19 przekształcanym gimnazjum. Proszę państwa, w XXI wieku nie możemy mówić o dożywianiu dzieci. Jedzenie jest narzędziem edukacyjnym. Ma pan rację, że trzeba zadbać o kulturę jedzenia. Całe programy będą na to skierowane, ale mówię o tej jednej dużej przerwie, dlatego że w dużej szkole niemożliwe jest, aby w stołówce w ciągu 15 minut wszystkie dzieci spokojnie zjadły ciepły posiłek. W związku z tym, kiedy pokażemy założenia, będziemy mieć cały rok na to, żeby dopracowywać, żeby dyskutować i wysłuchiwać między innymi takie głosy jak pan. Rzucanie kanapkami, mam nadzieję, że to należy do rzadkości, ale pewnie się zdarza, wynika też z jakości i przygotowywanego jedzenia. To jest rzeczywiście to wyzwanie.
Napity domowe z domu, czy?
Nie, no my mówimy o tych przygotowanych przez szkołę. Tak, więc to jest zadbanie o to, żeby to było smaczne, żebyśmy mieli zdrowe żywienie. Nie po to mówiliśmy o zdrowych drożdżówkach i przywróciliśmy zdrowe jedzenie w sklepikach szkolnych, żeby uznać, że to nie ma większego znaczenia. Tak, ma pan rację, trzeba to dopracować.
Czyli na razie przerwy zostają jakie długie?
Tutaj dyrektor ma dowolność. Jeżeli dyrektor zdecyduje, bo przypominam chyba dwa miesiące temu raport Najwyższej Izby Kontroli był bezlitosny w szkołach. Z tymi przerwami różnie bywało. Nie było nawet czasami 10-minutowych. Były same 5-minutowe, więc nawet kanapki nie można było zjeść. Dyrektor w tej chwili ma taką możliwość, zgodnie z przepisami, że może sobie ustalić, że jeżeli zauważa, że dzieci nie nadążają ze zjedzeniem obiadu, to może to być przerwa nawet 40-minutowa, tak jak to zresztą jest w każdym cywilizowanym kraju.
Przedłuża. Wiadomo, że
jasne,
ale chcą wyjść wcześniej, prawda?
Tak, ale on, naprawdę to jest narzędzie edukacyjne. Dziecko najedzone to dziecko myślące. Nie może 8 godzin przebywać bez jedzenia w szkole.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Władysława z Podkarpacia.
Kłaniamy się, pani Władysławo.
Ja bardzo popieram reformę, o której mowa. Bogu dziękuję, że doczekałam takiego rządu, ale mam taki problem ze stypendium. Rodzice cieszą się, gdy mają przyznane stypendium, ale są takie kryteria, żeby to mogli nazbierać tych rachunków, bo to tylko ubrania sportowe, obuwie sportowe, wszystko sportowe. A skarpetki, a kurtki to już się nie liczy. No i dużo ludziom tej kasy przepada, tak po prostu, szczerze mówiąc. Nie potrafią wykorzystać tej pomocy. A to byłoby dla nich bardzo dobre. Jestem babcią już 18 wnucząt, więc trochę wiem na ten temat. Chciałabym poruszyć właśnie ten problem tego stypendium.
Dobrze. Czyli kwestia stypendium. Dziękujemy pani Władysławo, pozdrawiamy panią i wnuczęta, pani minister.
Dokładnie, wnuczęta, gratulujemy. 18 to rzeczywiście
ładna klasa.
Tak, ładna liczba. I ja muszę pokornie powiedzieć, że w takim razie ja przyjmuję to jako sygnał. Jest to pierwszy, muszę na to zwrócić uwagę. Obiecuję, że jutro w ministerstwie poproszę, żeby przeanalizowano, jak wygląda udowadnianie i dokumentowanie wydatkowania stypendium. Zobowiązuje się tutaj przy ojcu.
Tak
jest,
pamięci, tak?
Że jutro to przeanalizujemy.
Pięknie. Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Kto jest z nami?
Ewa z Warszawy.
Pani Ewo, witamy. I słuchamy już od razu, tak?
Pani minister, mam takie pytanie. Ja jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego i do 2019 roku każdy z nauczycieli pracujących w przedszkolu musi mieć certyfikat języka obcego, tak? W ramach pensum, które posiadamy, mamy uczyć dzieci języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, tak? I chciałam się dowiedzieć, czy coś ta nowa reforma zmienia, tak? Ponieważ no, ja jestem osobą młodą, większość moich znajomych pracujących w przedszkolu są osobami młodymi, tak? Kupiłam jakiś czas temu mieszkanie. Nie stać mnie na zrobienie tego certyfikatu. A po drugie uważam, że to jest nie fair, że skoro ja jestem naprawdę dobrym nauczycielem, dającym z siebie wiele, mam od przyszłego roku mam zabieraną część etatu tylko dlatego, że nie znam angielskiego, tak? Nie mam zdolności językowych. Za to jestem bardzo dobrym nauczycielem pod każdym innym względem, tak? I chciałabym się dowiedzieć, nie wiem, co w tej sytuacji zrobić, tak? Bo tak jak mówię, nie stać mnie, spłacam kredyt na mieszkanie, sama muszę się utrzymać, a kilka tysięcy na naukę angielskiego, tym bardziej, że to nie będzie na takim poziomie, jak angliści uczą, tak? Bo ja mogę powiedzieć how are you, ale no w jaki to sposób jest wypowiedziane, tak?
Już odpowiadamy pani Ewo. Dziękujemy bardzo, pani minister.
Pani Ewo, no rzeczywiście po głosie słyszę, że jest pani tym problemem głęboko przejęta. Ale proszę się nie martwić, proszę już spać spokojnie. To po prostu nieprawda. Ktoś źle wyinterpretował rozporządzenie. Ja to rozporządzenie poprawiłam i jest tam jednoznaczny zapis. Dyrektor przedszkola będzie po prostu musiał zatrudnić anglistę. Czy to będzie nauczyciel uczący już, czy też ktoś dodatkowy, to jest decyzja dyrektora. Absolutnie proszę się tym nie przejmować. Zachęcam do przeczytania rozporządzenia. Mało tego, jak pani wejdzie na stronę Ministerstwa Edukacji, ewentualnie zadzwoni albo poszuka w archiwum lub wygoogluje list ministra edukacji wyjaśniającego rozporządzenie, dokładnie jest tak, jak pani mówi. Nie macie państwo absolutnie żadnego obowiązku. To absolutnie nie będzie skutkować zabieraniem wam jakiegokolwiek etatu.
Panie Ewie, dziękujemy, a tak na marginesie to właśnie jak to jest? Czy na przykład to zależy od gminy, od samorządu, że są środki na dokształcenie nauczycieli, na przykład na języki, na inne?
Jest cały skomplikowany system, w tym bardzo dużo pieniędzy europejskich. I tak jak często powtarzam, różnie są to pieniądze wydawane. Można powiedzieć, że w sumie jak liczyliśmy, prawie miliard złotych można byłoby znaleźć na doskonalenie zawodowe, a nikt tego absolutnie nie czuje. Stąd taki bardzo poważny zespół, łącznie z Ministerstwem Nauki, ale również z rektorami, nauczycielami akademickimi, który pracuje, są dedykowane firmom bliżej nieokreślonym. Dlatego w prawie oświatowym między innymi zapisaliśmy, że oto w ciągu najbliższych 2 lat każda firma, która będzie chciała uczyć polskiego nauczyciela, będzie musiała mieć akredytację. Już pokazaliśmy, że jest 1%, to jest prawie 300 milionów złotych w systemie, w samorządach, ale samorządy, na szczęście tutaj jest między nami zgoda, bo nie zawsze zgoda jest. Ja szukam najwięcej pól do zgody z samorządowcami. Jest taka zgoda, że wspólnie będą uczestniczyć w opracowywaniu co roku tego, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o edukację nauczycieli, żeby rzeczywiście to było dedykowane tymże nauczycielom.
Rozumiemy. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Telewizja Trwam. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Jolanta z Górnego Śląska. Witam serdecznie ojca prowadzącego i szanowną panią minister. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Dzięki Bogu, że jest taki temat. Więc jestem mamą najmłodszego dziecka w gimnazjum i z zawodu pielęgniarką rodzinną. I chciałam serdecznie powiedzieć wspaniałej pani minister edukacji, że ktoś, kto wyrwał 2 lata wcześniej dzieci w okresie dojrzewania ze szkoły podstawowej, powinien odpowiedzieć. Można nawet powiedzieć, gdzie był pedagog i psycholog, który zdecydował o tym. Dzieci są bardzo poróżnione. Są agresywne i dopiero za kilka lat może się okazać, co z tymi dziećmi się będzie działo. Także wspaniała reforma, pani minister, kochana, żeby Pan Bóg miał w opiece panią i panią premier, która jest też bardzo genialna i no, wspaniały rząd, naprawdę. Także serdecznie dziękuję. Bóg zapłaci. Mam duży wywiad w środowisku, więc wszyscy Państwa popierają na pewno, których znam.
Dziękujemy. Pani Jolanto, szczęść Boże. Czyli rzeczywiście brakuje tej 7., 8. klasy. Brakowało, prawda, tej całości.
Tak, i tego, żeby nie było zmiany, bo jak ktoś mówi, że to jest jakaś rewolucyjna zmiana, to ja mówię, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy dzieci nie będą mieć żadnej zmiany. Nie piszą już testu po 6. klasie. Zostają w tej samej grupie rówieśniczej. Bardzo się cieszę z tego głosu, bo rzeczywiście decyzja o tym, że powstają gimnazja, zapadła właściwie z miesiąca na miesiąc. Uzasadnienie było napisane na kilku stronach, w ogóle niepoliczone pieniądze, nie było żadnych badań. I 17 lat tak naprawdę dyskusji, że to jednak eksperyment. Jeszcze raz powtarzam, nie możemy dłużej czekać. W odpowiedzialności za dzieci, za to, że ciągle im przerywaliśmy, kazaliśmy im szukać nowych relacji w nowej grupie, to rzeczywiście duża nieodpowiedzialność. Ja wczoraj miałam taką rozmowę, choć no, trochę niegrzeczną, bo w katedrze byłam wczoraj na cudownym spotkaniu, na cudownej uroczystości w katedrze w Świdnicy. Tam była koronacja Matki Boskiej w Świdnickiej i młodzi ludzie, uczniowie 6. klasy zaczepili mnie w katedrze, kiedy już się skończyła na szczęście msza.
Czemu pani zamknęła nam gimnazjum?
Co powodowało? Czy dlaczego ja decydowałam o tym, że nie będzie już gimnazjów. I od słowa do słowa, ale młodzi dwunastolatkowie powiedzieli, że chyba właściwie mam rację. Właśnie pokazywałam o tym, pokazywałam to.
Dali
się przekonać. Szkoda, że to nie przed kościołem, tylko w kościele, ale uznałam, że naprawdę młodych ludzi nie mogę zlekceważyć.
No, ale też ciekawe, że odwagę mieli taką, prawda?
Młodzi ludzie są generalnie odważni, a ja jestem człowiekiem, który uśmiecha się, ale też odważnie z każdym najbardziej krytycznym głosem dyskutuję i przekonuję.
To jak teraz robimy to właśnie na antenie telewizji Trwam. Prosimy bardzo, kto jest z nami? Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, słuchamy.
Ewa z Torunia mówi. Witam panią minister, ojca prowadzącego.
Witamy, szczerze mówiąc.
Chciałam panią minister zapytać o taką konkretną sprawę. Jak w tej reformie, pani minister, bo ja jestem nauczycielem od bardzo, bardzo wielu lat w szkole podstawowej i chciałam zapytać, jak będzie wyglądało nauczanie patriotyczne, bo jak gdyby o tym się mówi bardzo mało, przynajmniej do mnie dochodzą małe bardzo wiadomości na ten temat i chciałam się dowiedzieć, bo dla mnie, jako dla patriotki, to jest najważniejsza sprawa, bo od 27 lat jest to po prostu równia pochyła i jeżeli chodzi o historię w szkole podstawowej, to jest po prostu masakra. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego.
Pani Ewo, dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. No może na początku, gdzie się uczymy patriotyzmu? Jakim przedmiocie? Historia, język polski?
Generalnie się uczymy patriotyzmu. Proszę pani Ewo, bo tutaj właśnie w Toruniu 27 czerwca ogłaszałam założenie do reformy i to był ważny element, na który wskazywałam, że to jest między innymi to, o jakim absolwencie mówimy. To znaczy my chcemy, czy dążymy do tego, żeby to był uczeń, który jest świetnym matematykiem, doskonałym informatykiem, zna języki obce. Zachęcam do zerknięcia do podstaw programowych bardzo nowoczesnych języka obcego, jak rozwiązaliśmy między innymi dwujęzyczność, ile dajemy też obcokrajowcom, czy też rodzicom dzieci, które wracają z emigracji. Ale również mówimy właśnie o języku polskim, czyli o tych wartościach, lekturach, które trzeba znać, by móc odczytywać komunikaty, które płyną z mediów, nie dać się zmanipulować, ale również, żeby umieć odczytywać teksty kultury, bo jeżeli ktoś idzie do teatru, a nie pamięta, od czego ten teatr się zaczął, to znaczy od między innymi starożytnej Grecji i jak on się zmienia, trudnym jest dla niego czasami odbieranie tychże tekstów kultury. Dlatego też wraca historia bardzo powoli. W siódmej klasie, w czwartej klasie. Proszę zerknąć do podstaw programowych. Na stronie Ministerstwa Edukacji już jest. Nauczyciele są przeszkoleni między innymi właśnie z podstaw z historii. W tym tygodniu widzę się, honoruję tych, którzy głodowali walcząc w 2012, żeby historia nie znikała ze szkoły. O miłości do ojczyzny również jest mowa w preambule do prawa oświatowego, czyli w takim wstępie, w takim duchu. W podstawach programowych przy każdym przedmiocie mówimy o wychowywaniu, czyli matematyk, fizyk również o tym wychowywaniu mówi. I godziny wychowawcze. Tutaj będziemy proponować różnego rodzaju scenariusze. Zresztą rok 2017-18 będzie dedykowany niepodległej, więc będzie sporo takich akcentów, które znowu przywrócą rozmowy o tym, co to znaczy służyć ojczyźnie, być dobrym dla ojczyzny.
Być Polakiem, prawda?
Być Polakiem.
Bo tak, bo będzie to czas rocznic, bo 18, 19,
tak,
20.
Tak. Rzeczywiście tak jest. Trzy lata, cztery lata intensywnego przypominania.
A jeszcze zapytam tak od ciebie, bo nie jestem w temacie. Lekcje wychowawcze są teraz jakoś tak specjalnie przedstawiane, czy jakaś to jest tylko...
Nie, to jest oczywiście godzina wychowawcza. My chcemy dopracować się, to jeszcze przed nami, bo chcemy to zrobić z nauczycielami.
Znaczy, to
jest
tematów, jest jakiś z góry ustalony?
Nie, czy? Ale będą propozycje różnego rodzaju tematów, dlatego że godzina wychowawcza ma być tym miejscem bezwzględnego dyskutowania z dziećmi. Mamy bardzo dużo pieniędzy, przeznaczamy na wolontariat po to, żeby młody człowiek wiedział, że nie tylko w dużych akcjach powinien uczestniczyć, ale również, że wolontariat to noszenie zakupów dla swojej sąsiadki, która jest starszą osobą i to też powinno być punktowane przy na przykład ocenie zachowania. My zmierzamy w stronę tutoringu, czyli takiego właśnie mistrza wychowawcy, który znajdzie w ciągu miesiąca czas dla swojego dziecka, dla swojego ucznia, żeby zapytać go o to, w jaki sposób mu pomóc. My zresztą przecież stabilizujemy też sytuację pedagogów, psychologów, logopedów. Proszę zauważyć, teraz w zależności od samorządu, pedagog może mieć albo 18, albo 36 godzin. W tej chwili to pensum będzie z góry ustalone, właśnie po to, żeby za kilka lat w każdej szkole był pedagog, bo w tej chwili w co drugiej szkole tylko mamy taką oto sytuację.
No, a przykład jest możliwe, że na przykład wychowawczyni, albo pan, albo pani, polonistka może by robić lekcję polskiego na wychowawczej lekcji?
Nie, czy... no chcemy, żeby rzeczywiście to były...
Ale chcę podciągnąć uczniów na przykład, że coś tam mało mają.
Nie, godzina wychowawcza powinna być dedykowana właśnie na takie rozmowy, na które nie ma czasu w ciągu całego tygodnia, ale również na realizację takich treści, które są treściami również codziennymi, jak pierwsza pomoc, jak właśnie bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. Będzie taki cały pakiet, będzie cały pakiet scenariuszy. My chcemy to wszystko zarchiwizować, bo ostatnia perspektywa finansowa i wydatkowanie pieniędzy europejskich eksplodowały z różnymi scenariuszami. My je przeglądamy, będą w jednym miejscu, tak żeby nauczyciel mógł sobie z tego po prostu skorzystać.
Pięknie. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami?
Barbara z Zambrowa, dzwonię.
Pani Barbara.
Ja chciałam zapytać panią minister. Ja uczę w gimnazjum, uczę geografii i od tego roku, od przyszłego roku, od września, no tej geografii nie będę miała już w szkole podstawowej ze względu na to, że no, dostanie tę geografię ktoś inny, kto ma również wykształcenie geograficzne, czyli pani biolog czy pani przyrodnik, która skończy w tym roku. Chciałabym wiedzieć, do kogo ja mam się zwrócić, ponieważ no, będę miała jakby mniej godzin. Kto za to odpowiada, że ja będę, no tych godzin nie dostanę. Rozumiem, że dyrektor ma szkoły podstawowej, no jest dyrektorem i ma prawo wybrać sobie kogo chce. Natomiast...
Nie, a proszę powiedzieć, pani jest włączona, przekształcana w szkołę podstawową?
Nie, moje gimnazjum jest wygaszane. Wygaszane.
Już mówię, do kogo pani ma się zwrócić. Przede wszystkim do kuratoria, do kuratorium. Tam jest zespół do spraw wdrażania reformy. Jest pewnie kurator, koordynator. Na stronie kuratorium ma pani podane telefony. Również na stronach ministerstwa jest minister, koordynator, zespół do spraw wdrażania reformy. I musi pani niestety tam zdradzić tajemnicę i podać konkretny adres konkretnej szkoły. Dlatego, że prawo oświatowe tak zostało skonstruowane, żeby nauczyciele byli ze sobą solidarni. To znaczy, my zatrzymaliśmy liczbę godzin na okres przekształceń do 2019 roku, wiedząc, że takie sytuacje, o których pani tutaj mówi, będą miały miejsce, także na poziomie tego roku. Nie będzie można dodatkowych godzin przeznaczać, jeżeli pani nie będzie w pierwszej kolejności osobą, która będzie miała właśnie ten etat. Dlatego, że no, liczba uczniów się nie zmienia.
Nie, nie zmienia się. Pozostaje liczba uczniów taka
dokładnie
sama,
tak.
Klasy będą.
To ja mam ogromną...
Czy są jakieś kryteria tego?
Jest prawo oświatowe. Proszę sobie zerknąć do prawa oświatowego, gdzie jest zapisane, w jaki sposób ma to zatrudnienie wyglądać w okresie przejściowym. Takich sytuacji absolutnie nie ma. Prawo oświatowe takich sytuacji nie przewiduje. przewidziało, że może do takich sytuacji dochodzić. Więc ja mam ogromną prośbę, pewnie pani trudno jest tutaj mówić na wizji, jaka to jest konkretnie szkoła. Ja tylko zanotowałam miejscowość, ale bardzo panią zachęcam. Tam chyba nawet w Dąbrowie jest delegatura kuratorium.
To jest mała szkoła, akurat nie w samym Zambrowie nie pracuję, natomiast szkoła wiejska, szkoła gminna i po prostu no chciałabym wiedzieć, czy jest jakaś możliwość dla mnie, skoro...
Tak. Tak, informuję panią, że tak, bo przewidziało to prawo oświatowe. Musi się pani zdecydować. Jeżeli pani nam poda konkretny adres szkoły, no to ja jutro osobiście poproszę, żeby ktoś się
Oczywiście,
z panią...
Oczywiście, ja mogę podać szkołę, to jest Dobrze. Gimnazjum w Rutkach, Rutki Kossaki.
Okay. Rutki
Kossaki, ja nazywam gmina? Się Barbara Modzelewska, gmina jaka... Zambrów.
Gmina Zambrów,
gmina Rutki.
Gmina Rutki.
Rutki Kossaki.
Kossaki, pięknie.
Dobrze.
Pani Barbara, zapisaliśmy.
Dobrze.
Województwo Podlaskie.
Dobrze. Dobrze, bardzo pani dziękuję w takim razie, ale proszę na wszelki wypadek zadzwonić do kuratorium. Ja poproszę również o taki kontakt. Proszę dzwonić może nie jutro, ale we wtorek, w środę do mojego sekretariatu i powiedzieć, że pani się ze mną kontaktowała telefonicznie w telewizji
TVAM.
W związku z tym nie będzie tej możliwości odesłania pani do jakiegoś urzędnika. Jeszcze raz porozmawiamy i mam nadzieję, że będzie. Będziemy tę sytuację wyjaśniać.
Piękna sprawa, tak łatwo się jest dotelefonować. Drodzy Państwo, telefony są bardzo ciekawe. Zapraszamy już na drugą część, do 21.30 w Radiu Maryja. Pani minister będzie dalej rozmawiała, będzie nam przedstawiała sytuację szkolnictwa w Polsce. Dziękujemy za wszystkie telefony. Pani minister, dziękuję za ten czas.
Bardzo dziękuję.
I zapraszamy o 21.30 ponownie na drugą część rozmów niedokończonych.